Magazyn Żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Reklama.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego.
Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 09 30.
Reklama.
Siódmy maja, poniedziałek, w Radiu Jelka, magazyn żużlowy. Jest już Michał Konieczny, gospodarz programu oraz jego gość. Witam.
Witamy serdecznie w poniedziałkowym, bezligowym magazynie żużlowym, bezligowym przynajmniej dla Leszczyńskiej Unii, bo na południu od Leszna sporo się działo. Dwa mecze koleja Żarabicz na własnym torze, dwa wygrane. O tym też sobie dzisiaj porozmawiamy. Porozmawiamy sobie o Złotym Kasku, również o eliminacjach do indywidualnych mistrzostw Europy juniorów. Zajrzymy na tor do Bydgoszczy, sprawdzimy, co działo się na torze Smoczyka, były tam wyścigi quadów, a z nami gość, pan Alfred Rozwalka, witamy serdecznie.
Dzień dobry, dzień dobry.
To długoletni kibic Leszczyńskiej Unii, znający doskonale historię leszczyńskiego klubu, a dziś okazja nie byle jaka, bo w miniony długi majowy weekend Unia Leszno obchodziła swoje dostojne urodziny. Które to już, panie Alfredzie?
To już 74.
O historii Leszczyńskiej Unii porozmawiamy sobie za momencik, a póki co świeża informacja, bo prokuratura w Gnieźnie umorzyła sprawę związaną z przygotowaniem toru na ubiegłoroczny mecz półfinałowy pomiędzy Unią Leszno a zespołem z Torunia. Przypomnijmy, do prokuratury generalnej, jak wówczas czytaliśmy, z prośbą o podjęcie działań wyjaśniających informacje prasowe dotyczące preparacji toru podczas meczu Unia Leszno-Unibaks Toruń, zwrócił się wicemarszałek Sejmu, toruński poseł z ramienia SLD Jerzy Wenderlich. Ze strony toruńskiej padały ciężkie zarzuty mówiące o narażeniu życia i zdrowia zawodników. Dziś rano na ten temat rozmawiałem m.in. z szefem gnieźnieńskiej prokuratury Piotrem Gruszką.
Postępowanie w sprawie nieprawidłowości przy przygotowaniu toru do tego meczu żużlowego zostało zakończone. Umorzono śledztwo wobec braku znamion przestępstwa. Głównym ostatecznym dowodem w tej sprawie, który powodował, że taką, a nie inną decyzję wydano w tej sprawie, była ocena zebranego materiału dowodowego przeprowadzona przez biegłego specjalistę od organizacji toru, a następnie ocena również tej opinii biegłego przez prowadzącego postępowanie. Na podstawie zebranych dowodów nie dopatrzyliśmy się możliwości popełnienia przestępstwa, choćby nieumyślnego, które można by zarzucić jakiejkolwiek osobie.
Czy to kończy sprawę?
Tak.
Już nic więcej w tej sprawie prokuratura gnieźnieńska nie będzie robiła?
Nie.
Czy ktoś złożył jakieś zażalenie na postanowienie prokuratury?
W tej chwili postanowienie nie jest jeszcze prawomocne.
O komentarz do tej decyzji prokuratury poprosiłem prezesa Leszczyńskiej Unii Józefa Dworakowskiego.
Ta decyzja miała zapaść tydzień po wpłynięciu takiego wniosku do prokuratury, bo było przedwyborcze zabłyśnięcie jednego z lewicowych polityków. Taki jest mój komentarz, a polityka musi uciekać od sportu.
Czyli okazuje się, że Unia Leszno zrobiła wszystko zgodnie z prawem. No niestety władze Ekstraligi nałożyły karę na Leszczyńską Unię za przygotowanie toru. Co z tym w takim układzie?
Nie komentuję decyzji z września czy września na przełomie października, która zapadła. Ja nigdy się z tą decyzją nie zgadzałem i nie chcę, panie redaktorze, wracać do tego tematu. Dlatego, że jak daleko to mamy ciągnąć, skończyło się i uważam, że Komisja Orzekająca Ligi powinna sobie teraz to wziąć do serca, jak szybko podjęli krzywdzącą decyzję do klubu.
W każdym razie z tej decyzji prokuratury jest pan zadowolony i takiej się pan spodziewał?
Znaczy ja od początku, dla mnie postępowanie prokuratorskie było bardzo dziwne, że w ogóle prokuratura bawi się w takie rzeczy, ale mamy dzisiaj takie prawo w Polsce, jakie mamy, nie? Polityka jest górą czasami.
Miejmy nadzieję, że to już koniec sprawy i więcej do tego tematu nie wrócimy. Dodam, że w dzisiejszym magazynie żużlowym będą też do wygrania trzy podwójne zaproszenia na niedzielny mecz koleja Żarawicz na własnym torze z RKM-em Rybnik. Ten mecz w najbliższą niedzielę o godzinie 15, zatem maraton w Rawiczu, a do tego biletu, do tego podwójnego zaproszenia do każdego dokładamy kalendarz Miss Speedway ufundowany przez firmę, która właśnie wydaje te kalendarze Miss Speedway. Konkursy oczywiście w trakcie naszego magazynu żużlowego, a teraz wracamy do naszego gościa. Panie Alfredzie, jakie były początki Leszczyńskiej Unii? Bo to chyba warto przypomnieć, zwłaszcza tym najmłodszym kibicom czarnego sportu.
Oczywiście. Więc może zacznę od tego... Zacznę od samego, jakby to można powiedzieć, początku. W Leśnie istniało Zrzeszenie Automobilistów i w 1937 spotkali się miejscowi motocykliści. Jeden z nich, Stanisław Ciesielski, był inicjatorem powołania samodzielnego klubu. I tutaj podczas zebrania w salce Leszczyńskiego Sokoła w dniu 8 maja 1938 roku postanowiono utworzyć nową organizację pod nazwą Leszczyński Klub Motocyklowy. Powołano pierwszy zarząd, no i tutaj mogę powiedzieć, że pierwszym prezesem został pan Idzi Dolata. I to był pierwszy zarząd i w tym dniu powstał Leszczyński Klub Motorowy.
Zatem urodziny, jutro. Trochę te dane tam się zmieniały, bo niektórzy mówili, że 3 maja. No, jeżeli przyjmiemy, że 8, tak, w każdym razie na początku maja Unia Leszna obchodzi swoje 74. urodziny.
Tak jest. Tak to wygląda.
Czy od początku Unia Leszna była klubem żużlowym? Jak to wyglądało?
Nie, no to początki to były tutaj, mogę tego, że to były takie, jakby to określić, zjazdy motocyklistów, takie spotkania nad jeziorem, czy przejażdżka taką trasą turystyczną. Także no, to były takie, jak to się mówi, no hobbyści na dwóch kółkach.
Czy wtedy motocykle to był jakiś taki towar luksusowy? Świadczyło o pozycji danej osoby materialnej?
No, na pewno każdy w tym czasie, no to jak posiadał już jakąś nowość, no to już była ciekawostka i sensacja nie lada i każdy się w tym chciał być, jak to się mówi, tym pierwszym, nie? Ale no, mówię, no to było na zasadach takich, że no dużo przystosowali te motocykle do takich, żeby no to...
A wiemy, kiedy po raz pierwszy pojawił się zamysł takich wyścigów, no może nie od razu żużlowych, ale gdzieś po owalu, na jakiejś łące, czy na jakimś stadionie, chociażby tam, gdzie kiedyś było boisko przy Akwawici. Jak to wyglądało
no,
na początku?
No, z tego co dysponuję, no to było na boisku Sokoła. No to tak jak tutaj właśnie pan mówi o tych pokonywanie tego owalu. No praktycznie no to trzeba było, tak jak tutaj źródła czytałem i znam, no to po prostu przystosowywali motocykle, żeby ten owal mogli pokonać. No i tak to się po prostu raczkowało do przodu.
Ten okres pierwszy nie był zbyt długi, bo wrzesień 1939 roku to okres wojenny. Tak. Od tego początku, co wówczas się działo?
Tak, no ten okres, jak to by można powiedzieć, ten okres II wojny światowej, no to ta przerwa trwała do 1946 roku. 1946 roku. I w tym właśnie roku klub liczył już 60 członków.
Czyli sporo.
Leszczyński klub. No, to był, mówię, 46 rok i właśnie w tym liczył już 60 członków. No i to się wszystko zaczęło już od tego 1946 roku.
Do tych czasów powojennych wrócimy, bo tam jest sporo do opowiadania, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten sport żużlowy. Póki co przenosimy się na te młodsze tory, do młodszych zawodników, bo młodzieżowiec Leszczyńskiej Unii Piotr Pawlicki wygrał rozegrany w sobotę na torze gorzowskiej stali turniej o Złoty Kask. Drugi był Grzegorz Zęgota z Włókniarza Częstochowa, trzeci starszy z braci Pawlickich Przemek.
To najprawdopodobniej najmłodszy zwycięzca w historii tej imprezy. Piotr w pierwszym swoim wyścigu przyjechał za Krzysztofem Kasprzakiem. Dalej była kolejna dwójka i w trzecim starcie pierwsze miejsce. Podobnie było w 20 wyścigu, kiedy to w pokonanym polu pozostawił Patryka Dudka i Piotra Protasiewicza. I turniej zakończył z 12 punktami. Tyle samo miał Grzegorz Zęgota. O tym, kto zwycięży, zadecydował wyścig dodatkowy pomiędzy tymi zawodnikami. Jako pierwszy linią mety minął w nim młody leszczyński byk. Jego starszy brat Przemek zawód rozpoczął od jednego punktu, ale najważniejsze wyścigi z Krzysztofem Kasprzakiem i Patrykiem Dudkiem wygrywa i kończy część zasadniczą z dorobkiem 11 punktów. Tyle samo mają Krzysztof Kasprzak, Rafał Okoniewski i Piotr Protasiewicz. O jedno wolne miejsce na podium odbyła się żużlowa dogrywka, którą wygrał Przemek Pawlicki. Drugi w tym wyścigu, a tym samym czwarty w turnieju był wychowanek Unii Leszno, obecnie startujący w Stali Gorzów, Krzysztof Kasprzak. Turniej był też finałem eliminacji krajowych do Grand Prix 2013. Awans do kolejnej, już międzynarodowej rundy uzyskała pierwsza turniejowa siódemka.
A posłuchajmy, co na konferencji prasowej po turnieju miał do powiedzenia starszy z braci Pawlickich, Przemek.
Cieszę się bardzo, że mimo tych trzech pierwszych takich, można powiedzieć, dla mnie ciężkich wyścigów udało mi się przywieźć ten brązowy medal. Cieszę się również z tego, że stanąłem na podium z Grzesiem i z Piotkiem. No, z Grzesiem kolegujemy się bardzo długo, więc no, naprawdę super. No, Piotrek wygrał, więc słychać mojej chrypce, że się bardzo cieszę, no, z tego powodu. Dla mnie na pewno to jest wielka radość.
Młodszy z braci Pawlickich, Piotr.
Dzięki mojemu tacie, dzięki całemu teamowi, no, udało mi się dzisiaj tutaj wygrać, no, tak jak tutaj początek sezonu nie był dla mnie za ciekawy. Nie robiłem tych punktów, co powinienem. No, dzisiaj pokazałem, że umiem jechać, że ta Ekstraliga dla nas też nie jest taka zła. No, dzisiaj większość zawodników jechało tutaj z Ekstraligi i udało mi się ten Złoty Kask wygrać, a tym bardziej, że tak jak tutaj koledzy powiedzieli, no to trzech stoimy na podium i dla mnie to jest wielka radość.
Młodzieżowiec z Leszczyńskiej Unii w jednym z wyścigów miał upadek.
W upadku dopiero się chyba bardziej zmobilizowałem, ale no bolały mnie plecy, bo uderzyłem mocno plecami, nie mogłem oddychać na torze, przytkało mnie troszeczkę, ale no taka stara metoda kolana do klatki piersiowej i zaraz mi to pomogło, troszeczkę odczekiwałem na torze, żeby sprzęt był przygotowany na następny bieg. Tak jak był na ten, co jechałem właśnie, co miałem upadek. No, troszkę nieprzyjemnie uderzyłem, bo uderzyłem też głową, ale na szczęście nic mi się nie stało i jechałem dalej.
Już wiem, jaką metodę po takim upadku na dojście do siebie ma młodszy z braci Pawlickich Piotr. A drugi na podium był zawodnik częstochowskich Lwów, Grzegorz Zęgota.
Ja również się cieszę, bo miałem ciężki okres za sobą. Teraz wygląda na to, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Od początku sezonu mi się dość dobrze wszystko układa, więc już w półfinale pokazałem, że potrafię jechać i tam już wygrałem, awansowałem do finału. Tutaj potwierdziłem również swoją formę. Cieszę się niezmiernie, tym bardziej, że właśnie stoimy w trójkę, bo przed zawodami byśmy pewnie w trójkę brali te trzy miejsca w ciemno, tylko byśmy rozdzielili między sobą, ale ja byłem drugi, cieszę się niezmiernie i mam nadzieję, że przede mną jeszcze pierwsze miejsce zobaczymy. Kilka lat dobrych startów, więc wszystko jeszcze może się wydarzyć. Akurat dzisiaj tak się złożyło, że startując z numerem 5 to jest najczęściej korzystny numer, bo się startuje dwa razy wewnętrznego pola. Dzisiaj wyszło tak, że te pierwsze pole nie było najlepsze i w ostatnim wyścigu to właśnie wszystko wyszło. Wyjechałem w miarę dobrze ze startu, aczkolwiek Piotrek wyjechał lepiej i od razu mnie zamknął w krawężniku. Koledzy pojechali po płocie. Z Piotkiem walczyłem przez 4 kółka praktycznie o ten jeden punkt, bo potem okazało się, że ten jeden punkt był na wagę złota. Gdybym do punktu nie przywiózł, no to bym walczył o miejsce trzecie, a chętnych do tego miejsca było wielu i to by się mogło różnie skończyć. Na szczęście udało mi się dowieść i jechałem z Piotrem wyścig dodatkowy o pierwsze miejsce. To już było zagwarantowane dla mnie podium, więc cieszyłem się, aczkolwiek robiłem wszystko, żeby wygrać ten wyścig dodatkowy, ale Piotr był szybszy, z czego mu gratuluję. Już miałem za sobą starty w eliminacjach do Grand Prix Challenge, zakończyłem swój start na półfinale i w zasadzie zakończyłem dlatego, że miałem defekt po prostu i jeden poważny błąd w trakcie wyścigu, który prowadziłem. Była szansa dojść do samego finału.
Tyle Grzegorz Zęgota, a materiał z tej konferencji prasowej przysłali do nas koledzy z zaprzyjaźnionego Radia Zachód, za co serdecznie dziękujemy. Przypominam, że kulminacją tych wszystkich spraw związanych z walką o przyszłoroczne Grand Prix jest Grand Prix Challenge. Oczywiście Radio Jelka zrobi wszystko, aby transmisja z Grand Prix Challenge była na żywo na antenie naszej stacji, a żebyście Państwo śledzili na żywo to, co dzieje się w Goriczan, bo tam akurat w tym roku, zdaje się, jest ta impreza. No i trzymajmy kciuki, aby również w tym finale i to z powodzeniem wystartowali żużlowcy Leszczyńskiej Unii, Piotr Pawlicki, Przemek Pawlicki, no i żeby władze polskiej ekstraligi zmieniły ten chory przepis dotyczący tylko jednego zawodnika z Grand Prix w danej drużynie. Wiemy, jakie kłopoty w minionym sezonie, w minionym roku właściwie, bo sezon trwa, miała drużyna Falubazu Zielona Góra. Wracamy do naszego gościa, wierny kibic z Leszczyńskiej Unii, pan Alfred Rozwalka. Panie Alfredzie, jak dalej toczyły się losy tej już Leszczyńskiej Unii i czy to już była od razu żużlowa
no,
Unia?
No, to by mogę tutaj przytoczyć takie coś, taki fragment. Żużlowcy z Leszna w 1949 odnoszą jednocześnie sukcesy w rozgrywkach o drużynowe Mistrzostwo Polski. 11 września w Bytomiu odbywa się czwór mecz ligowy. Popisową jazdę w zespole demonstruje Smoczyk. Wszystkie wyścigi wygrywa też Olejniczak. W ogólnej punktacji zwyciężyli Leszczynianie z 24 punktami, pokonując Polonię Bytom i Budowlanych Rybnik. Leszno zostało stolicą polskiego żużla, zdobywając po raz pierwszy tytuł mistrza Polski.
Po raz pierwszy, ale nie ostatni oczywiście.
Oczywiście. To był początek. No i już teraz przechodząc rok dalej, no to wiadomo, w 1950 roku Zrzeszenie Sportowe Unia Leszno. I od tego roku datuje się powstanie zrzeszenia o nazwie Unia Leszno.
Wiadomo, no, że wtedy takim najwybitniejszym zawodnikiem był Alfred Smoczyk. No, czy pańskie imię to właściwie w pewnym sensie związane jest z bohaterem Leszczyńskiej Unii?
No mam właśnie to właśnie tak się złożyło, że urodziłem się 11 lipca 1951 roku, no to praktycznie od tego tragicznego wypadku to jest, można sobie wyliczyć. No stało się to właśnie 26 września 1950 roku. Smoczyk, wracając z kolegami z przejażdżki po okolicach Leszna, miał wypadek na szosie Konko-Leskiej. No i miał 22 lata, jak zginął, no za wcześnie, tak mówią znawcy na...
Legenda w każdym razie pozostała i pamięć o bohaterze z tamtych czasów również.
Oczywiście.
Porozmawiamy sobie za moment o dalszych losach Leszczyńskiej Unii, a teraz krótka przerwa na reklamy.
Reklama.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego.
Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 09 30.
Reklama.
A my wracamy do naszego magazynu żużlowego. W spotach reklamowych słyszeliście Państwo o naszych planach, jeżeli chodzi o nadchodzący żużlowy tydzień. Sobota to oczywiście transmisja z trzeciego w tym roku Grand Prix. Tym razem najlepsi żużlowcy świata ścigać się będą na stadionie Marketa w Pradze. Dzień później o godzinie 17 tylko na antenie Radia Elka bezpośrednia transmisja prosto z Tarnowa z pojedynku Unia Tarnów, Unia Leszno. Serdecznie zapraszamy. A w komplecie do finału indywidualnych mistrzostw Europy juniorów awansowali żużlowcy Leszczyńskiej Unii Tobiasz Musielak i Piotr Pawlicki, który zresztą wygrał te zmagania na torze w niemieckim Pfaffenhofen.
Bardzo pechowo te zawody rozpoczęły się dla Tobiasza Musielaka, który w dwóch swoich pierwszych wyścigach zaliczył upadki na prowadzeniu i z powtórek został wykluczony. Na szczęście nie przekreśliło to jego szans na awans, bo kolejne swoje biegi wygrał i zakończył część zasadniczą zawodów z 9 punktami. Jednak aby awansować do finału, musiał stoczyć pojedynek dodatkowy. Jego rywalem miał być Wiktor Kułakow. Rosjanin jednak został wykluczony za przekroczenie limitu 2 minut. Zdecydowanie lepiej od początku radził sobie obrońca tytułu indywidualnego mistrza Europy juniorów Piotr Pawlicki, który tylko raz przyjechał na linię mety jako drugi, tuż za plecami swojego kolegi Tobiasza Musielaka. Finał tej juniorskiej rywalizacji zaplanowano 25 sierpnia na torze w Opolu.
To była moja sobotnia relacja, a teraz zapowiadany konkurs 6552959 do wygrania podwójne zaproszenie na mecz Koleja Żrawicz RKM Rybnik, ten mecz w najbliższą niedzielę o godzinie 15. Do tego dokładamy kalendarz Miss Speedway z pięknymi fankami czarnego sportu na motocyklach żużlowych. Proszę śmiało dzwonić 6552959. Ten telefon jest do Państwa dyspozycji. Podwójna taka nagroda, halo?
Witam.
Witam serdecznie. Który numer pytania od 1 do 3?
No proszę, pierwsze.
Pierwsze pytanie. Który z żużlowców jest aktualnym liderem klasyfikacji Grand Prix?
No, Jarosław Hampel, prawda?
No oczywiście, Jarosław Hampel. Brawa dla Ciebie. Jarek ma 33 punkty, a po 31 punktów mają Greg Hancock i Tomasz Golob. Kto wygrał ten konkurs?
Hubert Pyzikiewicz.
Hubert Pyzikiewicz. Leszno?
Tak, Leszno.
Hubercie, bilet do odbioru jest w kasie stadionowej w Rawiczu tuż przed spotkaniem. Myślę, że akurat zdążysz i na żużel do Rawicza, a po drodze możesz słuchać transmisji na antenie Radia Elka prosto z Tarnowa, a kalendarz do odbioru już jutro w siedzibie naszej redakcji przy ulicy Sienkiewicza 30A. Tradycyjne pytanie, czy chcesz kogoś pozdrowić?
No, pozdrawiam wszystkich fanów czarnego sportu.
My również pozdrawiamy, no i zobaczymy, jak ułożą się losy i tego sobotniego Grand Prix w czeskiej Pradze i tego, co dzień później będzie się działo na torze Tarnowskiej Unii. Jaki wynik typujesz tego ligowego pojedynku?
Oj, myślę, że będzie ciężko, chociaż ta nasza młodzież jest nieprzewidywalna i równie dobrze może być korzystny wynik, a może też się skończyć. No, że tak powiem, nieciekawie. No, będziemy widzieć.
To uważam, że przyjmijmy pierwszą wersję, że wszystko skończy się
no,
idealnie, Hubercie.
Tak? Oby tak się stało.
Oby tak było. Hubert Pyzikiewicz z Leszna, pierwszym zwycięzcą naszego wspólnego konkursu kolejarza Rawagu Rawicz i naszego radia do wygrania. Przypominam, podwójne zaproszenia na mecz kolejarza już w najbliższą niedzielę z RKM-em Rybnik na własnym torze o godzinie 15. Sporo tych żużlowych imprez w Rawiczu, bo do tego, co działo się w Rawiczu w tym żużlowym weekendzie, wrócimy. Panie Alfredzie, czy Unia Leszna jest takim rzeczywiście najstarszym polskim żużlowym klubem?
No, patrząc na wszystkie kluby, które w Polsce rozpoczynały swoją przygodę z żużlem, no to tutaj w 1920 Bydgoszcz. Tak jest odnotowane i oni, no jakby nie ten przyjmując ten 1920 rok, to mają 92 lata. No, oczywiście tu były różne nazwy, bo wierni kibice wiedzą, Polonia, Bydgoszcz, Jutrzenka i tam, no, różne. Te, które teraz mówię, to o których pamiętam, ale i w innych klubach tak samo. Ale mówię, no, to jest najstarszy klub.
Kto jest jeszcze takim gronie dostojnych jubilatów?
No, miejsce drugie tutaj według moich tych, Rybnik, 80 lat. No i na trzecim miejscu Leszczyńska Unia 74.
Warto chyba podkreślić, że przez te lata Unia Leszno ani razu nie zmieniła nazwy.
O, I tu jest właśnie to, bo tutaj, no, jeśli kibiców interesuje, no to tutaj Zielona Góra 66 lat, wiadomo, Morawski, nie Morawski, tam te różne nazwy, Rzeszów 61, Gniezno 64, Częstochowa 66 lat, Gdańsk 67, Gorzów 65. To można zauważyć na zespół z Gorzowa na Kewlarach ma 65 lat, trzeba się dobrze przypatrzeć, 65 lat stali Gorzów.
A my za rok, no pewien taki, no, prawie okrągły jubileusz.
No więc ja bym tutaj, no jest jeszcze sporo czasu, ale no myślę, że coś by trzeba pomyśleć nad tym i jakoś by to, w jakiej to formie, ale no to 75, no to już jest taka, tak jak pan mówi, okrągła cyfra i trzeba by się zastanowić nad tym.
Mamy rok czasu.
Tak, właśnie tak.
Na moment przenosimy się do Rawicza, bo tam sporo działo się. Rawickie Niedźwiadki pokonały 3 maja na własnym torze w zaległym meczu o mistrzostwo drugiej ligi kolejarza Opole 51-39. Po tym zwycięstwie kolejarz Rawak umocnił się na fotelu lidera tej klasy rozgrywkowej. Gospodarze do tego spotkania ruszyli bez jednego ze swoich liderów, Wiktora Głubowskiego, który zgodnie z przepisami musiał jeden mecz pauzować. Za to jako gość wystartował w gronie Rawickich Niedźwiadków żużlowiec Falubazo Zielona Góra Adam Strzelec. To było trafne posunięcie, bo zielonogórzanin spisywał się rewelacyjnie. Już w pierwszym biegu wspólnie z Antonem Rosenem doważą do mety komplet punktów. Goście z kolei 4-2 wygrywają kolejny wyścig i zespoły dzielą tylko 2 punkty. To jednak było na tyle, jeżeli chodzi o polską drużynę. Dalej warunki dyktują Niedźwiadki, które po 8 starciu na torze prowadzą już 31-17. A przed wyścigami nominowanymi wszystko jest jasne. Punkty zostają w Rawiczu. Mecz kończy się przy stanie 51-39. Punkty dla zwycięskiego zespołu zdobywali Sławomir Musielak 4 i bonus, Szymon Kiełbasa 11 punktów, Piotr Dym 6, Aleksander Edberg 6 punktów, Erik Andersson 9 punktów i 3 bonusy, Anton Rosen 6 punktów i bonus i Adam Strzelec 9 punktów. Najwięcej dla drużyny z Opola Tomasz Rępała i Wiktor Białousow po 11 punktów i bonus. To było pierwsze zwycięstwo kolejarza Rawicz, a drugie zwycięstwo w tym długim majowym weekendzie odniosły na własnym torze Rawickie Niedźwiadki. Podopieczni trenera Piotra Żyto pokonali po pokonaniu w czwartek, o czym mówiliśmy przed momentem, wczoraj 50-40 wygrały te Rawickie Niedźwiadki z Wandą Kraków. Gospodarze ten pojedynek rozpoczęli bardzo dobrze, wygrywając pierwszy bieg 4-2, a dwa następne 5-1. Niedźwiadki prowadzą już różnicą 10 punktów, 14-4. Warto wspomnieć, że w trzecim wyścigu kapitalnym atakiem popisał się rawiczanin Wiktor Głubowski, który śmiałym atakiem wyprzedził dwóch rywali. Goście nie składają jednak broni i stosują rezerwy taktyczne i zwykłe. Jednak przed wyścigami nominowanymi kolejarz Rawak prowadzi 43-35 i tylko jakiś cud może dać Wandzie remis. Takiego cudu jednak nie było, bo 14 potyczka kończy się remisem, a ostatni bieg para Szymon Kiełbasa Piotr Dym wygrywa 4-2 ze Stanisławem Burzą i Józefem Tabaką, ustalając wynik tego pojedynku na 50-40. Rawiczanie tym samym, mając w tym sezonie komplet zwycięstw, umocnili się na fotelu lidera drugiej ligi. Punkty w tym pojedynku zdobywali dla kolejarza Rawicz Erik Andersson 3, Szymon Kiełbasa 13 i bonus, Sławomir Musielak 10 punktów, Wiktor Wołubowski 6 punktów i bonus, Piotr Dym 10 punktów, Anton Rosen 7 punktów i 2 bonusy, Adrian Gała 1 punkt. Najwięcej dla drużyny Wandy Andrzej Kudraszow 14 punktów w 6 startach i 11 punktów i 2 bonusy, Stanisław Burza również w 6 wyjazdach na tor. To była moja wczorajsza relacja o udanym dla Rawickich Niedźwiadków długim majowym weekendzie. Rozmawiałem dziś z prezesem klubu Dariuszem Cieślakiem.
Szczerze powiedziawszy, nic lepszego nie mogliśmy sobie wymarzyć. Jak wiadomo, w czwartek jeździliśmy zespołem z Opola, natomiast w dniu wczorajszym, w niedzielę, zespołem Krakowa. Na dzień dzisiejszy liga jest tak wyrównana, że każdy może z każdym wygrać i każdy może z każdym przegrać. No nie jednak nam się udało i jak do tej pory jesteśmy jedyną drużyną bez porażki.
Czy zarząd kolejarza Rawicz spodziewał się takiego wyniku, no powiedzmy, przed startem tych rozgrywek ligowych?
Znaczy, powiem tak, no czy się spodziewaliśmy? Na pewno liczyliśmy na to, że zawodnicy, z którymi w tym roku postanowiliśmy się związać kontraktami, są o tyle dobrymi zawodnikami, że powinni sobie poradzić z każdym przeciwnikiem i to na każdym torze, nie tylko na torze w Rawiczu. No, udało się nam to w Krośnie, gdzie jest niezwykle silna drużyna, która chociażby pokazała, że potrafi również wygrywać na wyjeździe, czego mieliśmy wczoraj dowód, że Krosno wygrało w Rybniku. No, mówię, no jest piątka zawodników, tych podstawowych seniorów, czyli Szymek Kiełbasa, Piotrek Dym, Wiktor Gołbowski, Sławek Musielak i Erik Anderson i naprawdę stoją na bardzo dobre wyniki, no i mam nadzieję, że tą dobrą pasę potrzymają do końca sezonu.
Co z frekwencją na Rawickim Stadionie, patrząc przez pryzmat chociażby spotkania z drużyną z Opola i Krakowa?
Jeżeli chodzi o frekwencję na meczu czwartkowym, to szczerze powiedziawszy mogliśmy być zadowoleni, ponieważ było gdzieś około 1200-1400 osób na stadionie. To jest to na pewno jakimś pozytywem, jeżeli patrząc na lata poprzednie. No. No, wczorajszym ludzi było troszeczkę mniej, wiadomo, no, pogoda na pewno nie zachęcała do przyjścia na stadion. No, niemniej jednak mam nadzieję, że już niedługo naszym sojusznikiem będzie również to niebo i kiedy będziemy mieli mecze, to będzie świeciło słońce, a niekoniecznie deszcz i straszne zimno.
Można powiedzieć, że ta kolejna niedziela też na Żużlowo w Rawiczu, bo przyjeżdża drużyna z Rybnika.
Dokładnie. I to już będzie trzeci mecz, że tak powiem, w ciągu tych 10 dni na naszym rawickim torze. Tym razem naszym przeciwnikiem będzie ROW Rybnik. No tak jak wspomniałem wcześniej, wszystkie zespoły są bardzo wyrównane w drugiej lidze. Niemniej jednak no, nie będziemy się jakoś szczególnie przygotowywać, podejdziemy do tego spotkania podobnie jak do poprzednich i szczerze powiedziawszy głęboko wierzę, że i to spotkanie zakończy się naszym zwycięstwem.
My też tak wierzymy, o ten niedzielny mecz koleja Szarawa Grawicz na własnym torze rozpocznie z RKM-em Rybnik o godzinie 15, a mamy do wygrania kolejne podwójne zaproszenie na ten pojedynek ufundowane przez Rawicki Klub plus jeszcze kalendarz Miss Speedway ufundowany od wydawcy tego kalendarza. 655-295-5529, telefon jest do Państwa dyspozycji. Czekamy, kto chce zobaczyć mecz Rawickich Niedźwiadków w niedzielę na własnym torze. Halo?
Halo, słucham.
Witam serdecznie. Który numer pytania?
Pierwsze wolne.
Pierwsze wolne, proszę bardzo. W sobotę na torze w Rybniku rozegrano turniej poświęcony pamięci tragicznie zmarłego wychowanka tego klubu. Proszę powiedzieć, o kogo chodzi? Jak ten zawodnik się nazywał? Młody?
No niestety nie wiem, nie pamiętam.
To czekamy na kolejnego słuchacza. 655-295-5529. Pytanie przechodzi dalej. Halo? 655-295-5529. Ten numer już jest znany. Do wygrania podwójne zaproszenie na mecz koleja Żarawicz na własnym torze w najbliższą niedzielę z RKM-em Rybnik i kalendarz Miss Speedway. 655-295-5529. Chyba nam się coś zawiesiło. Halo, halo?
Dzień dobry.
Witamy serdecznie. Mam powtórzyć pytanie?
Tak, proszę.
W sobotę na torze w Rybniku rozegrano turniej poświęcony pamięci tragicznie zmarłego wychowanka tego klubu. Proszę powiedzieć, o kogo chodzi. Jak nazywał się?
O Łukasza Romanka.
O Łukasza Romanka, oczywiście. Przedwcześnie zmarły tragicznie zawodnik. Jak zobaczyłem, który to już był turniej, to aż mi się wierzyć nie chce, że to już tyle lat upłynęło od tamtego tragicznego zdarzenia. A kto wygrał podwójne zaproszenie na ten niedzielny mecz z RKM-em Rybnik?
Marek.
Słucham?
Marek.
Marek, a nazwisko?
Wierzbiński.
Jeszcze raz?
Wierzbiński.
Wierzbiński, tak?
Tak.
Skąd?
Konkolewo.
Wierzbiński, Konkolewo. Marku, bilet do odbioru w kasie stadionowej przed tym spotkaniem w Rawiczu, natomiast po kalendarz zapraszamy do naszego radia na ulicy Sienkiewicza, 30, a ten kalendarz cały czas będzie już od jutra na Ciebie czekał. Myślę, że bardzo ładne panie na tym kalendarzu. Maj nam się rozpoczął, ale jeszcze kilka miesięcy możesz sobie oglądać akurat te kolejne miesiące. A kogo chciałbyś pozdrowić?
Ojej.
Zaskakujące pytanie, tak?
Ciężkie pytanie, nie spodziewałem się. Ale chciałbym pozdrowić wszystkich kibiców Żużla, Rzesza i okolicy.
A my pozdrawiamy całe Konkolewo, wszystkich fanów Czartego Sportu w Konkolewie i okolicy. Może tak być? Taka wymiana?
Może być.
Gratulujemy Marku i przypominam, bilet do odbioru w kasie w Rawiczu przed tym spotkaniem, a kalendarz u nas na ulicy Sienkiewicza 30A. A tak wracając do turnieju poświęconego pamięci Łukasza Romanka, wygrał go Andreas Jonsson, drugi był Niels Christian Iversen, trzeci Tomasz Golob, czwarty Taj Wofinden, piąty Jarosław Hampel, szósty Roni Jamroży, dziewiąty Troy Bachelor, a zawody zakończono właściwie z zaliczeniem punktów z czterech serii startów, oczywiście nie sprzyjające warunki na torze w Rybniku. Panie Alfredzie, może warto by było przypomnieć tych nieco zapomnianych zawodników z tego 75-lecia Leszczyńskiej Unii. Myślę, że wszyscy znają te nazwiska, jak chociażby Alfred Smoczyk, ale było wielu, no, którzy też zdobywali punkty dla Leszczyńskiej Unii.
Oczywiście.
no to już może tak, jak nie tak ściśle według tych, ale to mogę powiedzieć tak, Zdzisław Dobrucki, Zdzisław Baliński, Jerzy Kowalski, Wojciech Kaczmarek, Kazimierz Bętkę, Zbigniew Jonder, Bernard Jonder, Jan Kusiak, Andrzej Zieliński, Rafał Okoniewski, Czesław Piwosz, Kazimierz Adamczak, Ryszard Buśkiewicz, Zenon Kasprzak, no już później już
ci młodsi, Roman Jankowski.
Roman Jankowski, Piotrek Pawlicki, tak mogę powiedzieć.
No, Adam Łabęcki, było troszeczkę.
Właśnie, no i tak już ta generacja już tych młodych.
Panie Alfredzie, czy nie warto by było może tak troszeczkę wzorem innych klubów zrobić jakiś plebiscyt taki na przykład na drużynę tego 75-lecia za rok?
Wspaniała sprawa.
Żeby wybrać zawodników i tych starszych, młodszych i dobrać ich do takiej drużyny 75-lecia?
Wspaniała sprawa.
Coś takiego warto byłoby zorganizować.
No, ja się podpisuję pod tym obydwoma rękoma.
Pamiętając oczywiście o tych zawodnikach ze starszego pokolenia.
Oczywiście, że
którzy też przecież zdobywali punkty dla Leszczyńskiej Unii w zupełnie innych warunkach.
Historia, jak to się mówi, no jest... No, trzeba ją, jak to się mówi, kontynuować i
część tych zawodników spotykamy na co dzień w Lesznie, czy też w okolicy, a ci młodzi kibice tak do końca chyba nie rozpoznają co niektórych zawodników.
Bywa tak. Właśnie tak było.
Do tego jeszcze tematu na pewno jeszcze wrócimy, a rzut oka na to, co działo się na ligowych torach. Unia Leszno wczoraj nie jeździła, podobnie jak Faluba z Zielona Góra. Ten mecz został przełożony na 27 maja ze względu na dzień po Grand Prix w Göteborgu, ze względu na start właśnie Tobiasza Musielaka i Piotra Pawlickiego w eliminacjach do indywidualnych mistrzostw Europy juniorów. W Ekstralidze Wrocław pokonuje Gdańsk 52-38, Częstochowa przegrała u siebie z Gorzowem 32-58, Bydgoszcz przegrała też na własnym torze 43-46 z naszym niedzielnym rywalem Unią Tarnów. W Rzeszowie nie doszło do pojedynku z drużyną z Torunia, wiadomo, deszcz. W pierwszej, no może od razu, jak wygląda tabela, tutaj troszeczkę tak właściwie nie do końca jest jasna, bo nie wszystkie drużyny rozegrały równą ilość spotkań, ale na prowadzeniu Gorzów, drugie miejsce Tarnów, trzecie Leszno, czwarte Bydgoszcz, piąte Zielona Góra, szóste Toruń, siódme Częstochowa, ósme Wrocław, dziewiąte Gdańsk i na ostatnim miejscu drużyna z Rzeszowa, która ma w swoim dorobku jeden punkt. W pierwszej lidze Łódź i Daugavpils 57-33 dla Łodzi. Gniezno-Grudziądz, mecz na szczycie pierwszej ligi, tak się ten pojedynek takim mianem się określało. Remis 45-45. Lublin-Ostrów, tu też przeszkodził deszcz. Na prowadzeniu drużyna z Gniezna, drugie miejsce Łódź, trzecie Ostrów, czwarte Grudziądz, piąte Daugavpils, szóste Lublin. Ta drużyna jeszcze punktu nie zdobyła. W drugiej lidze Opole przegrało na własnym torze z Piłą 43-47. Rawicz Kraków, wiemy, 50-40. Rybnik przegrał na własnym torze z drużyną z Krosna 43-47. Na prowadzeniu w drugiej lidze z kompletem punktów drużyna z Rawicza, drugie miejsce drużyna z Krosna, trzecie z Krakowa, czwarte z Opola, piąte z Rybnika i na szóstym miejscu drużyna z Piły. Mówiłem, że u nas motocykle ligowo nie warczały. Warczały natomiast między innymi w Bydgoszczy. Po meczu pomiędzy drużyną z Bydgoszczy a Torunia koledzy z Radia PIK rozmawiali między innymi z Tomaszem Gapińskim.
Nie poukładało się. Do połowy meczu jeszcze jakoś to szło, a od końcówki szło to wszystko pod górkę. No wiadomo, z braku moich punktów i punktów Artioma najbardziej. I musimy się wziąć do roboty w tym tygodniu, żeby naprawdę w Toruniu pojechać zębem i być możliwe, że nawet pokusić o zwycięstwo. Ale mówię, to ja i Artio musimy zacząć punktować trochę więcej, bo tych punktów naszych brakuje.
Pozostali poloniści także zanotowali jakieś wpadki, łącznie z Emilem, z młodzieżowcami. Czy powodem mogły być warunki torowe?
Nie, mi się wydaje, że nie. No, w końcu jesteśmy u siebie. Przyjechała Unia Tarnów, są bardzo mocni zawodnicy i widać, że są w formie wszyscy jadą mniej więcej równo, wiadomo, Greg Hancock, lider i pozostali zawodnicy bardzo dobrze punktują, więc myślę, że że nie ma co tu szukać jakichś przyczyn. No wiadomo, no, przyczyn jest wiele naszej przegranej dzisiejszej, tak jak wcześniej wspomniałem, ale musimy się wziąć po prostu w garść, w kupę i myślę, że będzie okej.
Następny pojedynek do łatwych nie będzie należał na motoarenie. Wygrywa się bardzo trudno.
Ale wszystko jest możliwe, to jest tylko sport, to jest speedway i w Toruniu też możemy pokusić się o zwycięstwo, więc pojedziemy na pewno powalczyć z nastawieniem zwycięskim i będziemy robić wszystko, żeby było jak najlepiej.
Emil Sajfuddinow, Polonia Bydgoszcz. Mecz przegrany niestety przez bydgoski zespół. Niewiele, ale jednak.
Przegraliśmy. Pogodę trochę popsuł tor, bo na treningu trenowaliśmy na innym torze i myślę, że przeciwniki mieli większą przewagę od nas, bo my jechaliśmy w prawie w ciemno i nasz zespół to ciężko było dopasować od początku, bo wyglądało, że to będzie trzymało, to trochę było twardsze i no szkoda. No. No, na pewno jest Tarnów, jest mocna drużyna i nie ukrywamy, bo na pewno było przed meczem. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko.
Emil, do końca próbowaliście walczyć o remis, o zwycięstwo jeszcze wcześniej. Czy nie spodziewałeś się, że to ty pojedziesz w tych dwóch ostatnich wyścigach jako rezerwa taktyczna?
Ja w ogóle nie miałem propozycji, żeby jechać w tych biegach. Mi tylko powiedzieli, że Kostek jedzie bieg po biegu i to wszystko. Ja w ogóle na ten temat nie wiem.
Myślisz, że ten mecz był do wygrania?
Oczywiście był do wygrania, trochę zgubiliśmy punktów, ale myślę, że też, jak mówiłem, że to jest przez tor, że trochę się zmienił. Naprawdę było ciężko się jechać na nim, trzeba było start wygrać, a u nas dzisiaj starty niestety tak słabsze były.
Trzeba będzie się ostro napracować, żeby powalczyć w Toruniu teraz.
Będziemy walczyć, ale też nie chce mi się teraz tak mówić, że tam dokładnie. To jest na pewno jest Ekstraligi, to nie będzie tak łatwo, jak było pierwsze dwa mecze od początku wygraliśmy, bo naprawdę u nas w teamie nic się nie zmieniło. Każdy jest ambitny, tak samo zostało, każdy chce wygrywać, a tylko może po prostu trzeba trochę więcej meczy i będzie okej. Okay.
I tyle. Emil Sajfuddinow, kolegą zaprzyjaźnionego radia PIK z Bydgoszczy, serdecznie dziękujemy. No i jeszcze jedno podwójne zaproszenie do wygrania. 6552955529. Czekamy na słuchacza albo słuchaczkę. Halo?
Halo, tak.
Witam serdecznie. Zostało nam jedno pytanie, także już nie pytam o numer pytania, tylko je przeczytam. Są Rawickie Niedźwiadki, Leszczyńskie Byki, a Rebnickie?
Rekiny.
Rekiny, oczywiście, rekiny. Co prawda z Rybnika nad morze bardzo daleko, ale jest tam duży zbiornik, no stąd to zapewne nazwa Rybnik. Kto wygrał podwójne?
Jacek Wiatrowski. Bojanowa.
Bojanowo. Byłeś wczoraj?
Tak, oczywiście. Bardzo ładne zawody. Chociaż tak? Zimno było, ale walka była do końca i kolejarz Rawic jechał bardzo zębem, powiedzmy. No.
Czyli co?
To Sławek Bocielak bardzo ładnie pojechał też. No. Zresztą czysty tam dym i Gołbowski. No, waleczny zresztą.
Czyli co, Rawickie Niedźwiadki mogą na ciebie liczyć także w najbliższą niedzielę, tak?
Tak, oczywiście, pojadę.
Jacku, już nie będę ci tłumaczył, gdzie bilet do odbioru, bo poprzedni odebrałeś, podwójne zaproszenie, z kim się wybierzesz?
Tak, z tatą.
Z tatą, a kalendarz tutaj do odbioru w siedzibie naszej redakcji przy ulicy Sienkiewicza 30A właśnie w Lesznie.
Czy chciałbyś jeszcze... Pozdrawiam wszystkich sympatyków, kolejarza i Unii Leszno, no, życzę zwycięstwa i Unii na wyjeździe w Tarnowie i kolejarza oczywiście z Rybnikiem, ważny mecz.
No i powodzenia biało-czerwonym przede wszystkim w Pradze. Zapraszamy do wysłania transmisji.
Za Jarkiem trzymamy oczywiście.
W soboty od godziny 19. No, magazyn żużlowy nam się niestety nieubłaganie kończy. Panie Alfredzie, dziękujemy za przybycie do studia. Jak pan ocenia szansę Leszczyńskiej Unii w Tarnowie?
No... Będzie bardzo, bardzo ciężko, ale...
Ale tym języczkiem uwagi na pewno będzie leszczyńska młodzież.
Na to bardzo liczę.
A jeżeli chodzi o Grand Prix, to które przed nami w Pradze, dwa punkty przewagi ma Jarek Hampel nad rywalami, gonią i...
No ja bym tak obstawił, że jest szansa, że Jarek odskoczy od rywali.
No to trzymamy pana za słowo, oby tak było. Przypominam, że państwa i naszym gościem był wieloletni kibic Leszczyńskiej Unii, pamiętający zawsze o urodzinach swojego ukochanego klubu, pan Alfred Rozwalka.
Dziękuję.
Dziękujemy za przybycie i to tyle w naszym poniedziałkowym magazynie żużlowym. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze.